Cześć, tu Paweł Albrecht, jest ze mną Filip Prokop.
Cześć, witam.
Zaprosiłem cię tutaj, bo jesteś hotelarzem i chciałbym, żebyśmy wszyscy dowiedzieli się, w jaki sposób wygląda prowadzenie hotelu od takiej strony właściciela. Czy możesz powiedzieć, z ilu działów składa się twój hotel jako firma?
Generalnie rzecz biorąc, kiedyś jak się nad tym zastanawiałem, to naliczyłem około 10, można powiedzieć, osobnych firm, z których składa się prowadzenie hotelu, bo tak na pierwszy rzut oka sobie ludzie z tego nie zdają sprawy, ale można przyjąć, że prowadzenie restauracji to jest niezależny biznes, prowadzenie domu weselnego, bo w hotelach często też się to robi, same noclegi, instytut spa, który u nas każdy biznes działa też na poczet klientów z miasta, w związku z czym jak gdyby my niezależnie prowadzimy to nie tylko pod gości hotelowych, więc jest Instytut Spa, są sauny i basen, jest tak naprawdę, można powiedzieć, firma remontowa, bo mamy 10 swoich konserwatorów na etacie plus kierownik, jest marketing cały, który się jak gdyby zajmuje reklamą i sprzedażą konferencji, jest księgowość, jest recepcja, która obsługuje ludzi, przyjmuje te rezerwacje, jest dział housekeepingu, więc no, tych firm już zdążyłem trochę naliczyć i każda, można powiedzieć, z tych firm osobna wymaga niezależnego zarządzania. Są menadżerowie, są tam czasami wyższego szczebla menadżerowie, są szeregowi pracownicy, są pracownicy dochodzący, więc jak gdyby niezależny sposób podejścia do każdego z działów trzeba przyłożyć i dzięki temu jak gdyby trzeba się nauczyć prowadzić każdy z tych firm zupełnie niezależnie. Zresztą są tam też zupełnie inni ludzie, bo zupełnie innym pracownikiem jest pracownik działu technicznego, a kto inny pracuje, powiedzmy, w administracji czy w dziale sprzedaży. To są zupełnie inny rodzaj ludzi.
To jest wyjątkowo ciekawy biznes, wyjątkowo trudny.
Szalenie trudny.
I trzeba być specjalistą wielu talentów, żeby go prowadzić, żeby on działał, no bo to nie jest tak, że otwierasz knajpę i masz tylko jedną rzecz na głowie. Ja nagrałem jakiś taki odcinek o kuchennych rewolucjach, to tam masz do garnięcia knajpę, a tu masz poza knajpą i basen, i dom recepcję, i spa, i te remonty, i rozbudowę hotelu, przebudowę, branie tak. Na to dotacji i tak dalej, nie? Parking, coś tam.
Tak, tak, tak.
Rzeczy jest dużo, no bo twój hotel składa się z ilu pokoi?
No 100, bez mała. To jest prawie 100 pokoi.
100 pokoi, a ile ludzi zatrudniasz tak średnio w ciągu roku?
Około 60 na etacie, tak można powiedzieć. Plus są jeszcze ludzi dochodzący. To oczywiście zależy jeszcze od okresu, tak? Ale możemy powiedzieć tak plus minus 60.
Chciałbym, żebyśmy później porozmawiali też o kosztach, no bo 60 osób, które są zatrudnione na etacie, no to jest ogromny koszt, tak? No bo nie zawsze przecież hotel ma pełne obłożenie. To może najpierw porozmawiajmy o tym, ile taki hotel zarabia, czyli w tamtym roku obroty takiego hotelu?
No, przychody to jest jakieś 10-11 milionów. No, tyle można zrobić. Przynajmniej u nas, w naszym mieście, w Starachowicach, bo umówmy się, że jak hotel jest nad morzem, czy w Zakopanem, czy w Warszawie, to zakładam, że z powodu i ceny, i obłożenia, które w tych miejscach jest średnio wyższe, no to stanowczo da się zrobić więcej. No ja wiem, że jak gdyby nawet województwo świętokrzyskie, jeśli chodzi o średnie obłożenie województwa, to jest jedno z najgorszych w Polsce. Więc generalnie rzecz biorąc, jest to najlepsze miejsce, w którym można prowadzić hotel, biorąc pod uwagę, że w hotelarstwie są trzy najważniejsze rzeczy, czyli lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja.
No bo do tego hotelu nie wybudowałeś, tylko ty go prowadzisz w drugim pokoleniu, tak?
Tak, jest taka anegdotka hotelarska, że hotel, który się najbardziej opłaca, to jest ten, który dostaniesz od rodziców. No i nie zawsze się to sprawdza, nawet taki się nie zawsze opłaca. Natomiast tak, ja miałem tą przyjemność obserwować, jak ten hotel powstaje od samego początku. Zresztą w 8 klasie sam pracowałem na budowie i tymi ręcami był budowany, między innymi przeze mnie.
No tak, czyli no, odziedziczyłeś ten hotel do prowadzenia w drugim pokoleniu. Jest mnóstwo rzeczy, żeby się nauczyć, zrobić i ten obrót trzeba wygenerować, żeby tych wszystkich pracowników przecież opłacić do tych kosztów. Zaraz dojdziemy, ale to przejdźmy do pieniędzy, czyli na czym hotel przede wszystkim powinien zarabiać?
To znaczy, to wszystko zależy od lokalizacji i różne hotele mają różne modus operandi, natomiast co do zasady, najlepszy biznes to są konferencje. Bo tam współpracujemy z jednym organizatorem i nawet jeżeli ktoś ma jakieś tam skargi czy uwagi, to zawsze to przychodzi przez tego organizatora. Te imprezy są zazwyczaj większe. W związku z czym można spokojnie wygenerować duży przychód za jeden dzień, bo to przyjeżdża, nie wiem, 100 osób, 200 osób. Oni wszyscy jedzą, wynajmują salę, zawsze mają jakieś atrakcje, wieczorem impreza. Więc generalnie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że można zrobić 4 czy 5 dobrych imprez w miesiącu i dalej mogłoby się spokojnie nic nie dziać, bo zrobienie imprezy za 100 tysięcy to nie jest jakiś wielka filozofia. W związku z czym, jeżeli my tam robimy powiedzmy 800 tysięcy obrotu miesięcznie plus minus, no to mógłbym zrobić 8 imprez, a później mieć hotel zamknięty. I ja bym osobiście tak chciał najbardziej. No tylko, że to niestety tak nie wygląda.
Tak nie można. No i czyli te grupy konferencyjne, no to jest taki największy strzał, plus w tym masz na myśli też wesela i takie,
no tak, takie imprezy publicznościowe. No bo czyli... wesele to też jest fajna duża impreza, przychodzi 200 osób, zazwyczaj to też nie są takie imprezy biedne, bo na weselu zastaw się, a postaw się musi być, to takie polskie imprezy, połowę jedzenia się zawsze wyrzuca, ale no cóż, tak musi być.
Jeszcze z tego, co sobie przypomniałem teraz, prowadziłeś też dyskotekę, tak? Też
no był przez chwilę klub w tym hotelu, natomiast klubu już nie ma, robimy jeszcze od czasu do czasu imprezy, no bo dryg został i know-how jak najbardziej, natomiast no klub to jest jeden z tych biznesów, który opłaca się wszystkim, tylko nie właścicielowi.
Szczególnie odbija się na jego zdrowiu pewnie, nie?
Na pewno. Póki aktywnie siedzieliśmy ze wspólnikiem w tym klubie przez pierwsze 2 czy 3 lata, to wszystko wychodziło jak trzeba, natomiast właśnie odbija się to na zdrowie.
Zdaję sobie sprawę, też jako organizator różnych konferencji, to też się na mnie to odbija. No to tak, jeżeli zarabiamy najwięcej na konferencjach i na tych grupowych imprezach, to pójdźmy teraz w drugą stronę. No jakie są główne pozycje kosztowe w całym twoim hotelu, tak? No bo to, że generujecie około tego miliona miesięcznie, no to nie zarabiasz miliona miesięcznie, tak jakby ktoś mógł pomyśleć, tylko
no nie.
Z tego trzeba odjąć te różne pozycje. Nie?
To znaczy, wracając jeszcze, bo chciałem o przychodach powiedzieć, konferencje są najfajniejsze, natomiast w obecnych czasach, co kiedyś było jak gdyby znamienne tylko dla hoteli w fajnych lokalizacjach turystycznych, to teraz jednak ten turysta to jest bardzo ważny element biznesu, nawet czasami ważniejszy od wszystkich innych działów, a to jest klient niestety dużo bardziej uciążliwy, dlatego że przyjeżdża ci 100 par, czyli masz właściwie 200 osób, każdy ma swoje zdanie, każdy
roszczeń.
Może mieć tak 200 roszczeń i tak dalej. Ludzie mają bardzo różne wyobrażenia. Generalnie nie czytają ofert, nie sprawdzają hotelu, patrzą na 2 zdjęcia i wybierają, a później często są zdziwieni, że coś jest nie tak, jak oni sobie wyobrazili. I no, ja sugeruję i zalecam jednak czytanie tych opisów. Wiem, że się nikomu nie chce. Mnie też się nie chce, jak jadę do hotelu, ale później często jest tak, że jednak to, co mamy pretensje, to tam było w tej ofercie napisane. Jak gdyby wystarczyło doczytać, że parking jest dodatkowo płatny.
Tak,
nie jest za darmo.
Ja się tego nauczyłem, ja sporo podróżuję i ileś razy się nacięłem, że idę na basen i ktoś mi chciał skasować dodatkowo za basen, w Pradze szczególnie. I gdzieś tam drobnym maczkiem na bookingu było napisane, że jest jakiś fee za opłatę basenową i potem już wiedziałem, na co zwracać uwagę, czy właśnie na parking, czy na basen, ale tego klient, który przyjeżdża pierwszy, czy drugi, trzeci raz do hotelu, no nie za bardzo wie jeszcze jak.
No dokładnie. U nas na przykład jest tak, że są pokoje różnych standardów i w tych najniższego standardu basen nie jest darmowy, a w tych wyższych standardów jest w cenie. W związku z czym to też trzeba przeczytać, bo możesz jechać na ten sam pakiet i jeden będzie miał, a drugi nie będzie miał tego basenu. No.
Nie wszystkim trzeba zarządzać, więc to jest ciągle coś, tak?
Tak.
To do tych przychodów jeszcze później o nich też porozmawiamy, no ale te główne takie pozycje kosztowe to jest co?
No bezapelacyjnie pracownicy, więc tutaj bez dwóch zdań u nas to jest plus minus spokojnie 400 tysięcy miesięcznie na samych pracowników pójdzie. Nawet więcej, jak się doliczy ZUS-y i tak dalej, to będzie więcej. Więc to jest po prostu olbrzymi koszt. Ja pamiętam jak dziś, że jak zacząłem prowadzić hotel jakieś 20 lat temu, to konserwator zarabiał 1,5 zł na godzinę. No dzisiaj poniżej 20 to nie ma z kim o czym gadać. Za 20 to mamy kogoś, kto powiedzmy no nie dysponuje jakąś nie wiadomo jakimi umiejętnościami. Natomiast fachowcy, którzy dzisiaj przychodzą, to ja już się spotkałem z roszczeniami, że niektórzy twierdzą, że 70 na godzinę to byłoby fajnie. To ja wtedy
stawki
twierdzę,
europejskie już,
tak, że ja się mogę na niego zatrudnić, bo za 70 to ja będę robił dla niego.
Konserwował swój hotel.
Tak, dokładnie.
No właśnie, no a poza ludźmi, co jest jeszcze taką?
Towary, to jest na pewno dużo, no bo jeżeli masz dużo imprez gastronomicznych, to jednak to jedzenie chociażby, środki czystości i tak dalej, to jest duży koszt. No i przynajmniej w naszym hotelu bardzo dużą grupą to są remonty. No hotel ma 30 lat, my go ciągle zmieniamy, dostosowujemy pod potrzeby, bo to co... dzieje się dzisiaj w hotelu, ma się nijak do tego, co wymyślił mój ojciec, planując i budując ten hotel, więc my go dostosowujemy do potrzeb. My jeszcze, nie wiem, 6 czy 7 lat temu nie mieliśmy żadnych turystów w hotelu, więc był sobie basen, a żadnych innych dodatkowych usług nie było i też było okej. Nawet było lepiej niż teraz, bo było mniej roboty, a więcej konferencji. Teraz powstało dużo hoteli konferencyjnych, więc jak gdyby wiadomo, że tutaj trochę trudniej jest o tego klienta. Natomiast otworzyły się głowy ludziom na podróżowanie po hotelach, więc otworzyliśmy sporo dodatkowych atrakcji typu właśnie spa, zabiegi, sauny, bawialnie dla dzieci, jakieś minigolf, grillowisko. No i dzięki temu ci ludzie przyjeżdżają do nas na weekendy. Natomiast to zmieniło zupełnie oblicze tego hotelu i trzeba było zmieniać pokoje na rodzinne. Były kiedyś małe, takie dwuosobowe, ale autokarowe, bo generalnie mój ojciec, budując drugie skrzydło hotelu, to planował przyjmować wycieczki autokarowe, czyli miały być pokoje małe, przespać się, zjeść i pojechać. No dzisiaj w małych nikt nie chce spać, więc przerabialiśmy, łączyliśmy 2 w 1, 3 w 2 i tak dalej, więc to są, ja mówiąc remont, to nie mam na myśli malowania ściany, tylko mam na myśli burzenie ściany i stawianie jej w innym miejscu. To są takie remonty. I od 30 lat nie było nawet jednego roku, w którym byśmy czegoś takiego nie robili. To jest 30 lat remontu non-stop.
No bo co innego jest, my robiliśmy często konferencje w Hiltonie. No to Hilton, nie wiem jaka jest prawda, ale słyszałem, że podnajmuje jakąś tam powierzchnię, czyli ktoś buduje, oni się dogadują, że będą go wynajmować, ten
jest
budynek.
Jest inwestor, tak? Oni są tylko operatorem.
Oni są operatorem no i te powierzchnie są już zoptymalizowane pod dzisiaj nadany standard, pod klientów, którzy są w 2024 roku, chcą przyjść i sobie posiedzieć tak w Hiltonie, gdzieś przyjeżdżają w jakimś celu. No, a wy jednak musieliście z tego początkowego budynku cały czas rzeźbić, dostosowywać go do warunków działki, możliwości też finansowych, nawet nie tyle co możliwości finansowych, tyle co jakby no, portfela gości, który w danym czasie przez dane lata był, nie?
Dokładnie. No, zresztą Hilton, umówmy się, ma dostęp do trochę większej ilości danych niż my, więc pomijając kwestię tego, że jest w stanie przewidywać, co będą chcieli goście, bo biorąc pod uwagę na przykład taką Polskę, to zakładam, że na Zachodzie działy się 10 lat temu te rzeczy, które się dzieją dzisiaj u nas, więc Hilton, będąc w paru dziesięciu krajach, zobaczył pewnie tą przemianę i on w Polsce doskonale wiedział, jak będzie wyglądało hotelarstwo za 10 lat, 10 lat temu i jak od dzisiaj będzie wyglądało, więc on może budować hotele dzisiaj na przyszłe potrzeby. No ja takiej wiedzy do końca nie mam, mogę sobie gdybać, ale nie zawsze trafię, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że oni wybierają zawsze lokalizacje bardziej oczywiste, więc jeżeli robi w Zakopanem, to wie, że to jest hotel turystyczny, który czasami przyjmie grupę, bo zawsze się ją na to bierze pewną ewentualność, albo jak robi w Warszawie, to będzie to klient indywidualny lub konferencyjny, wszystko jedno. Ale on ma dosyć konkretną grupę gości, których chce przyjąć i nie jest taki elastyczny jak my i nie stara się być równocześnie i mrówką i słoniem i każdemu tutaj...
Nie musi stawać na głowie. Nie?
Dokładnie. On po prostu jest dużo sztywniejszy. Przez to buduje hotel pod konkretny cel, a później nie ma takiej elastyczności, w związku z czym ma też koszty ograniczone, bo nie jeździ z tymi stołami z sali do sali, bo w małych hotelach jest tak, że u nas się wszystko da. A da się panie tutaj potańczyć? Da się potańczyć. A możemy tu zrobić wigilię? Możemy. A basen i walki w kisielu? Pewnie. Wszystko możemy. No tak wygląda mały hotel, co powoduje, że czasami się może trochę więcej zarobi, ale no jest to dużo więcej kłopotu.
No i ludzie są potrzebni do tego, którzy wiedzą jak to robić i za każdym razem jak ktoś nie wie co ma zrobić, to jest to na twojej głowie. No zakładam, że właściciel Hiltona we Wrocławiu nie ustawia krzeseł na sali konferencyjnej. Wielokrotnie to robiłem i go tam nie widziałem, nie? więc tak to wygląda. No to zakładam, że tak, no jeżeli powiedzmy taki obiekt twój jest w stanie wygenerować około 10 milionów złotych, no to masz jakiś sufit, którego nie możesz przebić w tym budynku. Oczywiście wszystko się da i może być super rok albo tragiczny jak w pandemii, tak? To wszystko się da. No ale rozumiem, że takim głównym twoim celem, jak już wszystko działa, funkcjonuje po tylu latach, są ludzie, którzy wiedzą co mają robić, jest optymalizacja kosztów. No bo jeżeli ktoś prowadzi, ja znam wielu przedsiębiorców, którzy przy jednej swojej firmie nawet nie wiedzą ile wydają, tak? Trochę pieniędzy wpada, trochę wypada, coś tam górki zostaje, więc jest ok i nie patrzą na to. No ty masz jednak tych firm w ramach hotelu powiedzmy 10, tak?
No jeszcze parę poza hotelem, więc to wszystko
jeszcze
trzeba...
Jeszcze inne. No ale gdyby zamknąć się do tej samej działalności hotelowej, powiedzmy masz 10 działów, no to jak z każdego działu zaczną wypływać ci pieniądze, no to z tego miliona złotych obrotu zrobi się minus.
Bardzo łatwo jest w hotelu nic nie zarabiać. To naprawdę nie trzeba się postarać. To nie wygląda tak. Tak może było kiedyś, jak mój ojciec otwierał hotel, że ciężko było na nim nie zarobić. Dzisiaj przy takiej ilości kosztów, jeszcze przy tym, co trzeba wydawać na marketing, bo to też jest dość duży koszt jednak mimo wszystko dzisiaj, no to wystarczy chwila nieuwagi i nie zostaje ci nic, a jeszcze musisz dołożyć.
To powiedzmy sobie o takich klasycznych przykładach. Nie mówię o pracownikach w twoim hotelu, nie chcę nikogo, wiesz, w przykrych konsekwencji czy obrażać, ale no masz powiedzmy restaurację, no to wystarczy, że pracownik zaprosi swoich znajomych na jedzenie i nie nabije ich na kasę, tak?
To nawet nie jest tak dużo, ale oczywiście w skali tak. Im więcej mamy ludzi na kuchni, wiadomo, że nikt nie przychodzi na kuchnię ze swoimi kanapkami. No to każdy nie dość, że coś podje, no to jeszcze wiadomo, że kuchnia to jest miejsce, gdzie się zdarzają różne sytuacje, w związku z czym no mięsko w domu czy masełko, no to po co kupować, jak w pracy tego leży tyle. No więc im więcej masz ludzi w kuchni, tym teoretycznie możesz zrobić więcej imprez, ale tym więcej masz strat. Więc jak gdyby z tego nawet powodu opłaca się ograniczać tą ilość ludzi, żeby oni nie mieli czasu na kombinowanie, jak tu tam, wiecie, no ja takie rzeczy jak reklamówki z jedzeniem podawane przez okno, rzucane przez płot, to ja przeżyłem takie
właśnie
rzeczy.
O tych rzeczach mówię, nie? Że to na każdym etapie, czy w restauracji, czy przy remontach też ktoś może sobie wziąć trochę materiałów do domu.
Oczywiście, wszędzie.
Czy w spa można kogoś nie skasować, tak? Czy skasować połowę, albo nie nabić na kasę, przyjąć gotówkę.
Wszędzie się tak da.
Czyli w każdej z tych 10 firm jest jakaś gra, w którą gra właściciel z pracownikiem o to, żeby to było transparentne. Jak
i wszędzie trzeba jakoś uszczelniać, trzeba wymyślać, jak to robić, czy to kamery, czy inne systemy. Dzisiaj wiadomo, że są takie czasy, że wszystko się prowadzi oficjalnie, ale wszyscy wiemy, przynajmniej ci, którzy są przedsiębiorcami trochę dłużej, że kiedyś takie czasy nie były i kiedyś prowadziło się inaczej biznesy. No to wtedy jak gdyby zupełnie jeszcze trudniej było to przypilnować, bo tak naprawdę pracownik mógł nabić albo nie nabić. Dzisiaj, jeżeli wymagamy od wszystkich, dobra, zawsze ma wyjść paragon, w związku z czym nawet samo takie spojrzenie na kamerę, wyszedł ten paragon czy nie wyszedł, to jest prostsze. Kiedyś ten paragon nie zawsze wychodził i to wszyscy sobie z tego zdają sprawę, jak to wyglądało. Więc to może można powiedzieć, że dzięki temu państwo ma trochę lepiej, a my też to jest jakaś tam dodatkowa możliwość kontroli, więc umówmy się, że jest tam w tym zmianie systemu na bardziej taki uczciwy i normalny jakiś plus. Natomiast jednak mimo wszystko, no każdy ma tam interesik, żeby sobie w pracy kawę wypić, żeby właśnie, no miałem takie sytuacje nieraz, że konserwator przychodzi korytarzem, bierze sobie banana, bo leżą w skrzynce dwie skrzynki bananów, no i mu tłumaczę, czemu wziął tego banana, no bo leżał. No ale to jest kradzież. No jak kradzież, jak leżał? No niektórzy tego nie rozumieją i to nie jest też tak, że on miał złą wolę. Do momentu, dopóki to nie zostało im wytłumaczone, to on uważał, że jak sobie wziął ze skrzynki jedną kolę, a tam ich stało 200 albo 300, to się przecież nic nie stało. Tylko, że jak każdy ci weźmie towaru za 100 miesięcznie, a masz ich 60, no to mamy 6000 miesięcznie. No i mnożysz sobie to razy cały rok i wychodzi, że możesz sobie średniej klasy samochód kupić z tego.
W głowie takiej osoby to jakby pojawia się informacja, no, że hotel generuje bańkę miesięcznie.
To co to
co
jest
tam
taki
jeden
banan?
Banan, jeden cola, ale on dlatego generuje tą bańkę miesięcznie, no, że nie ma właśnie zabierania tego banana za tej coli, no bo inne hotele wtedy upadają, nie, jak się nie zarządza tymi kosztami. To przejdźmy może do takiej rzeczy, do kosztów też wrócimy. Interesuje mnie taka sytuacja. Ja czasami, bardzo rzadko, ale jak gdzieś pójdę ze znajomymi do jakiegoś innego miasta na konferencji, no i zaczynamy siedzieć przy stole i komuś się włączy lampka, że lecimy grubiej, no to te rachunki są bardzo wysokie. Normalnie w życiu bym tyle nie wydał, gdybym poszedł sam czy w parze, nie wydałbym tyle, a czasami płacimy ileś tam x złotych na rachunek. Więc czy w twoim hotelu też się czasami zdarza tak, że nagle jest normalny dzień, nagle ktoś wpada, parę osób i zostawiają jakiś taki...
Oczywiście, zawsze się tak zdarza. Na przykład, no wiesz, my mamy tą restaurację Atrium, w której zresztą byłeś i staramy się jej nie zamykać, bo chcemy, żeby ona była zawsze dostępna, bo jak gdyby to jest też częsty problem między innymi restauracji hotelowych, dlatego tam poniekąd czasami ludzie z miasta nie chcą chodzić, że one czasami po prostu w hotelu wszystko da się wynająć. W związku z czym przychodzisz i całujesz klamkę, bo jest zamknięte. Więc my sobie powiedzieliśmy, że mamy sale niezależne na imprezy, a w Atrium to jest zawsze otwarte, bo Atrium też działa dla ludzi z miasta. No ale oczywiście pojawią się tacy, którzy stwierdzą, a to ja chcę tutaj, jak się nie da, to ja chcę właśnie. No i mówimy, dobrze, no to dopłać 5000 oprócz tego, co normalnie tam zjesz i wypijesz, no i możemy ci zamknąć Atrium. No i zdarzają się tacy, którzy są, dobrze, ja tu robię 40, proszę, płacę. Jest, da się od czasu do czasu. No parę razy sprzedaliśmy szampana na przykład za 1500 parze. Nawet mieliśmy taką sytuację, że ktoś kupił 2 szampany po 1000 zł. Siedział sobie z panią, pan i wziął jednego, wziął drugiego. No i to jest wtedy fajny wieczór.
No. Tak, i tu mówimy też o mieście, o Starachowicach, no ale no, zakładam, że w hotelu w ekskluzywnym miejscu gdzieś na Palmie w Dubaju, no to
jest norma.
To jest normalne, że stoi nabite wiadro z wódkami ponabijanymi po 1500 zł, więc to jest też kwestia tego, tak, ile gwiazdek ma dany hotel, w jakim jest miejscu i czy ludzie są na wakacjach. Czy...
Zresztą daleko nie trzeba szukać. Jedna z lepszych restauracji w Sopocie, zagadałem sobie z kelnerem. No u nas kelner jest w stanie zrobić, powiedzmy, tam 20-30 tysięcy obrotu miesięcznie. Jak gdyby jeden kelner na siebie. No tam kelner jest w stanie zrobić 20 tysięcy obrotu dziennie. No ale jak idą właśnie szampany po 1500, to nie jest to wielki problem. Więc wiecie, to wszystko zależy, czy potrawa kosztuje 100, czy potrawa kosztuje 2,5 stówy. Bo no.
Czyli to wszystko tak naprawdę zależy od lokalizacji. No i co, myślisz, że gdybyś miał sobie wybrać, jak w grze komputerowej, miejsce na mapie, postawić sobie hotel za pieniądze inwestora, to robiłbyś hotel najwyższej klasy, taki pięciogwiazdkowy, topowy? To
są tylko dwa według mnie modele, które mają sens. No może 3. Na pewno bym postawił hotel w Zakopanem według mnie, albo w takiej lokalizacji, bo jednak morze nie jest całoroczne, a góry są, więc uważam, że góry są dobrą lokalizacją. No i w górach oczywiście to jest hotel duży. Według mnie hotel, który ma sens, to jest ponad 150 pokoi z zapleczem konferencyjnym, bo wtedy można przyjąć taką grupę z scenami zaporowymi. Na weekendy i święta mamy turystów, więc stawiałbym taki hotel. To jest jedna z rzeczy, ekskluzywne. Oczywiście produkty premium najlepiej sobie radzą i teraz w okresie między innymi właśnie tego wzrostu inflacji, hotele premium nie miały problemu. To jest jeden rodzaj hotelu. A drugi rodzaj hotelu to jest typowo miejski hotel, takie na przykład 2 czy 3 gwiazdki, gdzie w ogóle wydzierżawiamy komuś restaurację i całą gastronomię, w ogóle się tym nie zajmujemy i właściwie bez mała mamy pokoje i recepcję i tam konserwatora, 3 pokojówki i wynajmujemy same pokoje.
Czyli najgorzej po środku.
Najgorzej po środku, dokładnie.
Bo wtedy ani nie ma bogatych klientów, którzy wydają dużo.
A koszty są duże.
A koszty są takie same praktycznie jak w tym hotelu większym. No a jakie miałeś takie strzały ze zniszczeniami? No bo też pewnie strzał jest taki, że dostaniesz rachunek, że ktoś kupił dwa szampany, no ale też czasami jest telefon, że ktoś...
No, wiecie, no takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, stłuczenie drzwi szklanych, to nie jest nic nadzwyczajnego. Zdarzyło nam się nieraz, że ktoś urwał umywalkę, czy urwał toaletę, robiąc tam różne rzeczy pod wpływem alkoholu. Oczywiście zawsze się to dzieje samo ze starości, bo to tak się tłumaczą goście. Nigdy nie ma innych zniszczeń. Zdarzyło nam się, że pani przyjechała z pieskiem do hotelu i piesek zdarł tapety ze ściany, bo nudził się, zamknęła go pani
tak
w pokoju. To sobie zdarł tapety, uskubał kawałek różek i później już capnął i po prostu, no pokój był cały do remontu. Zdarzało nam się, że dzieci pomalowały mazakami białe skórzane meble. I pani uznała, że meble są ze słabej jakości skóry, skoro się nie zmazuje mazak. Więc generalnie to nasza wina. Więc jakby nie było, zazwyczaj jest to nasza wina. Przynajmniej w ocenie gości.
Przez ten cały okres, kiedy widzisz, czy taty hotel, czy już jak ty go prowadziłeś, nudziłeś się chociaż jakiś dzień w hotelu?
Znaczy, hotel jest taką pracą, bo mam porównanie do innych branż, czy do deweloperki, czy do zarządzania nieruchomościami, że w hotelu jest zawsze coś do roboty. Tam nie ma momentu, jakbyś tylko chciał, to mógłbyś siedzieć tam naprawdę 24/7. No bo jak budujesz osiedle, no to w weekend nie masz prawie nic do roboty. No możesz, jeżeli sam nie prowadzisz sprzedaży, no to co masz do roboty w weekend? Możesz planować nowe inwestycje. Ale jak nie chcesz tego robić, to spokojnie możesz przyjść, sprawdzić na budowę, pójdziesz na godzinę dziennie, gdzieś tam popatrzysz koszty. Ja działalność deweloperską myślę, że w 2-3 godziny dziennie bym spokojnie ogarnął. No wiadomo, że też mam jakichś ludzi. No w hotelu to jest niemożliwe. No my teraz zatrudniliśmy już dyrektorki i one na pewno nam pomagają. No ale to dalej, ja uważam, spośród tych wszystkich firm, które prowadzę, to w hotel angażuje się najwięcej, mimo że on wcale nie jest najbardziej dochodową moją działalnością. Tam po prostu czujesz, że jak odpuścisz, to będzie tragedia. Wiesz, to jest taki, to kiedyś ktoś zrobił dobre porównanie, że duży biznes jest trochę jak taki tankowiec. To nie może się zacumować w jakim porcie, tylko dla niego musi być port odpowiedni, więc tankowcem nie zmienisz kursu z dnia na dzień, więc to nie jest tak, wiesz, dzisiaj popełniasz błąd i ten błąd się ciągnie za tobą przez rok. Jak sobie źle wymyślisz remont pokoi, to masz pokoje, które się nie sprzedają, więc no tu czujesz, że jak spuścisz z oka ten okręt, to on szybko może zatonąć i ciężko będzie go naprawić pod wodą.
Rzeczywiście, wiesz co, ja byłem, mówię tu do naszych widzów, w twoim hotelu kilka razy i on jest o tyle wyjątkowy, że no jest w Starachowicach, więc jest w takiej lokalizacji, że gdzieś tam z tych większych miast żeby do niego przyjechać, no to trzeba tam jechać zwiedzać Świętokrzyskie albo gdzieś tam jechać po drodze, tak? No bo nie jest ani nad morzem, ani w górach, ani tak. w miastach, gdzie są główne lotniska. To jest raz, ale dwa, że on jakby odbiega standardem od właśnie hoteli innych tym, że on na tą ilość gwiazdy, którą ma i na tą cenę, którą wy oferujecie, ma dużo więcej atrakcji niż taki zwykły, normalny hotel, bo wy się musicie dwa razy bardziej postarać, żeby tego gościa przyciągnąć. Więc to jest też ciekawe, żeby zobaczyć te, bo macie na przykład pokoje, które są standardowe, no i macie też pokoje, które są super premium, których nawet nie ma w lepszych hotelach, nie?
Tak, ale mamy też pokoje mniejsze i tańsze, dlatego że rynek tego wymaga. Jak gość przyjeżdża do pracy w Starachowicach, to niekoniecznie potrzebuje czterogwiazdkowego hotelu, bo teraz już te cztery gwiazdki mamy. I on potrzebuje takiego ala dwugwiazdkowego, którego w ogóle w Starachowicach nie ma. Więc de facto to my powinniśmy mieć od dwóch gwiazdek do czterech. Bo gość potrzebuje, niektóry się przespać za 200, a inny spokojnie 800 zapłaci za pokój romantyczny z wanną, jacuzzi i tak dalej. I to jest fajne z punktu widzenia tego klienta indywidualnego, który przyjeżdża do miasta, to ta różnorodność jest przydatna. Natomiast z punktu widzenia konferencji ta różnorodność jest absolutnie nieakceptowalna, bo dlaczego Franek mieszka w takim, a ja mieszkam w takim, skoro wszyscy jesteśmy z tej samej firmy i tam to jest minus. I to jest właśnie to, że ciężko jest w takim małym mieście, mając tyle różnych grup docelowych, jak gdyby ten hotel jakoś na kogoś wybrać, bo w Warszawie możesz się skupić na jednej grupie. Dobra, ja robię dla konferencji, robię dla biznesu takiego, który tam śpi tak i podróżuje i tyle, a my nie mamy jednej grupy, która by mi zapełniła hotel, bo musiałby on być dużo mniejszy. Tak? W związku z czym ja muszę być przygotowany dla różnych grup i przez to, jak gdyby, jak coś jest do wszystkiego, to dla niektórych jest do niczego. To jest trudne.
Bo takie pytanie mi się ciśnie na usta dotyczące śniadań. No bo każdy, kto był w hotelu, praktycznie zawsze tak ląduje gdzieś na tym śniadaniu. Mhm. No i tak, no ty nie wiesz zawsze, ile będziesz miał gości. No możecie sobie średnią jakąś tam wyciągać, że w poniedziałki, wtorki w danym miesiącu historycznie był taki obrót, tak? No ale to śniadanie zawsze musi być przygotowane tak samo. Jak to jest od strony hotelarza, jak wyglądają śniadania? Zawsze dajecie to samo, niezależnie od tego, ile jest gości, czy jednak jak wiecie, że...
Znaczy my wiemy dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, jak gdyby, ile tych śniadań będzie.
Te rezerwacje, które są.
Tak, takich walk-inów, tak to się nazywa w hotelarstwie, czyli takich, którzy wchodzą z ulicy, no to może w Warszawie jest ich dużo, ale u nas w mieście to ci może jeden albo dwie osoby wejdą z ulicy. W związku z czym ja zazwyczaj dwa dni wcześniej wiem, w 95% jakie będę miał obłożenie. No i teraz jak tych śniadań jest bardzo mało, typu tam 10, to w ogóle nie opłaca się robić szwedzkiego stołu i trzeba po prostu podać gościom do stołu, bo na szwedzkim stole wtedy by się absolutnie dołożyło i to bardzo dużo. No i mamy pewne takie grupy, jeżeli tych śniadań jest tam powiedzmy do 50, no to wiadomo, że ten wybór czasami jest troszkę mniejszy. Jeżeli śniadań jest bardzo dużo, to można sobie pozwolić na zrobienie większej ilości rzeczy, no bo tu też trochę chodzi o to, żeby tego później nie wyrzucać. No bo teraz w ogóle jest też taki trend i niefajne jest to wyrzucanie jedzenia, ale jednak z drugiej strony fajna jest różnorodność, więc no niestety jest tak, że faktycznie im większe są te śniadania, tym tej różnorodności jest więcej, natomiast wiadomo, że jest taka baza, poniżej której nie schodzimy nigdy. Natomiast jak hotel jest pełny, no to wtedy zazwyczaj coś tam jeszcze dochodzi do tego, żeby ten wybór był większy.
Ja z racji tego, że mam jakieś tam doświadczenie biznesowe, może jak ktoś tego słucha, to tak na to nie patrzy, ale ja po prostu z każdy dział otwieramy hotelu, o którym rozmawiamy, to widzę po prostu to ogromną ilość pracy i analizy, którą trzeba włożyć na bieżąco, żeby coś zmienić, tak? Jeżeli ty na to nie patrzysz, no to się może okazać, że właśnie ktoś, powiedzmy, nie wiem, jest na zwolnieniu, na przykład jest chory, ktoś to był odpowiedzialny za to, żeby te śniadania dopasować, zmniejszyć. Tej osoby nie ma i ekipa zrobiła tak, jak miało być, na przykład, bo nie dałeś znać i zrobili dla 10 osób śniadanie na przykład dużo większe, powiedzmy, nie?
Że i takie rzeczy się zdarzają.
Na każdym etapie, w każdym miejscu może się wydarzyć po prostu coś, że tych kosztów poleci po prostu mnóstwo, a finalnie ktoś powie, że to nie dostał informacji i koniec, nie?
I takie rzeczy się zdarzają. Wiesz, to jeszcze pół biedy, jak ktoś zrobi bufet, stół szwedzki na małą ilość osób, bo wtedy to są koszty, ale nie ma obrażonego klienta, gorzej jak ktoś w drugą stronę zrobi. Tak. No to wiecie, tak
że
naprawdę...
nie ma zakupów, jak jest duża grupa.
No, tak naprawdę, no to tylko ten, co nic nie robi, się nie myli, więc... no to też jest pewna umiejętność, którą trzeba sobie w hotelu wykształcić, no radzenia sobie w takich sytuacjach.
Przepraszanie gości, to pewnie wasza też specjalność.
Wiesz, mi się wydaje, że to już nawet doszliśmy do tego, że my umiemy tak zadziałać, żeby klient się nie zorientował po prostu, bo to wymaga takiej umiejętności, że w ostatniej chwili tak się przyczaruje, że klient jest zadowolony, super, myśli, że tak miało być. No i właśnie o to chodzi. Okay. Ale na pewno ciężko jest w hotelarstwie jak gdyby działać zgodnie z jakąś taką konkretną procedurą. No mówię, korporacje może tak działają, natomiast my właśnie cenimy sobie to, że czasami możemy coś przyczarować tak, żeby używając kreatywności, tak żeby klient nie zauważył. No nawet daleko nie trzeba szukać. Mieliśmy ostatnio studniówkę, to może taka ciekawa, śmieszna historia. No i na tej studniówce drukarnia drukowała nam jakieś stędy. Już nie pamiętam, o jakie słowo chodziło. W każdym razie pojawił się błąd ortograficzny. To była studniówka. No i jak gdyby jest 5 godzin do tej studniówki, już się nie wydrukuje tych nowych rzeczy. No i dziewczyna z marketingu, kierowniczka patrzy, mówi, Boże drogi, co ja mam zrobić? No jak ja mam z błędem ortograficznym postawić stędy na stole? Przecież to jakaś masakra. No i postawiła te stędy, stwierdziła, że powie, że tak miało być. I konkurs dla uczniów. Kto pierwszy znajdzie błąd ortograficzny, voucher do restauracji. I się jak gdyby wyszło, że tak ma być po prostu, normalnie. No trzeba było jakoś zareagować, bo bez stędów byłoby źle, a bez wymyślenia historyjki też byłoby źle. No i proszę, dało się. Za voucher na 200 zł sytuacja uratowana.
Tak.
A dzieci zachwycone, generalnie rzecz biorąc, bo jest jakaś atrakcja.
Jest atrakcja, tylko to dalej też się jakby, no zależy od jakości osób, które są w stanie to wymyśleć, tak? Kiedy jesteś ty, czy są osoby, menedżerowie wyższego szczebla i mają już doświadczenie z takimi sytuacjami, są w stanie zarządzić, ale jak ich nie ma.
No nie, no muszą być. I właśnie to jest to, wiesz co ci mówiłem, że jak gdyby uważam, że hotel 150 pokoi, bo jeżeli masz hotel mniejszy, 100-osobowy jest jeszcze trochę za mały, to ciebie nie stać na menadżerów średniego szczebla. I wtedy jesteś, no muszę powiedzieć brzydko, w dupie totalnej jako właściciel, bo ty po prostu jesteś urobiony potąd. No albo ty tam siedzisz i jeszcze coś z tego będziesz miał i co więcej, możesz nawet zarobić więcej. No tylko tyle, że nie masz życia prywatnego. Albo ufasz ludziom. I wtedy bardzo często nic z tego nie masz. I nie dość, że masz dużo roboty, to na końcu i tak nic dla ciebie nie zostaje, bo nie ma takich cudów, żebyś ty był w stanie upilnować równo wesele, restauracje, spa i basen i to samemu wszędzie, jak masz wszędzie szeregowych pracowników i tam na przykład powiedzmy troszkę lepszego jakiegoś jednego, wytypowanego, taki kierownik zespołu, ale to nie jest regularny zarządzający.
No ale mówmy się,
nie możesz upilnować.
No wrócę do tych kuchennych rewolucji. No oglądałem ileś tam odcinków, tak, no i są ludzie właściciele, tak, no to jakby już osoby, które się zdecydowały na prowadzenie restauracji, które nie mogą ogarnąć samej swojej restauracji, gdzie siedzi 5 gości czy 6 na sali, tak, i dlatego też proszą o pomoc, a co dopiero mieć 10 działów, którymi trzeba zarządzić, tak.
Ale to zobacz, z jednej strony właśnie chodzi o to, że jeżeli ci właściciele pracują operacyjnie, bo nie stać ich na menadżerów, albo nie chcą ich wynająć, to oni nie mają szans tego ogarnąć, bo wymyślenie procedur, wymyślenie różnych analiz, czy jakichś tabelek, czy różnych innych rzeczy, to jest od cholery czasu. Bo raz, że trzeba to wymyśleć, później trzeba przekonać do tego ludzi, bo przecież oni nigdy tego nie chcą wprowadzać, przecież oni muszą tam wprowadzić dane dzień w dzień.
Tak.
No i to powoduje, że zatrudnienie nowego pracownika jest trudniejsze, bo stanowisko jest bardziej skomplikowane, bo są dodatkowe programy, dodatkowe tabelki, wyliczenia i tak dalej, więc już jest więcej roboty, a im się wcale tego nie chce robić. Ale później, nawet jak to zrobisz, to jeszcze trzeba to analizować. I to jest znowu nasza robota. Jak nie masz na to czasu, to nie ma sensu w ogóle tych tabelek robić. Więc ty jak gdyby nie możesz do końca operacyjnie robić w hotelu, jeżeli ty chcesz pilnować tego hotelu.
Pokaż proszę w praktyce, jak wy doszliście do tego, że macie wszystko pod kontrolą. Jak ty zarządzasz tymi kosztami, jakie są takie główne zasady tego, że się te pieniądze nie uciekają. To będzie taki trochę mini poradnik dla osób, które prowadzą firmę i do tej pory nie liczyły kosztów. Co robicie, żeby mieć wszystko pod kontrolą?
Czyli jedna rzecz, którą wprowadził już mój ojciec, jak gdyby przyjąłem hotel razem z tymi wszystkie firmy, to był taki program, my to nazywamy wewnętrznie konta, natomiast generalnie jest to program do przepływów finansowych. No i to jest coś, co my mamy odpalone w każdym dziale i to pilnuje fizycznie przepływu pieniędzy, bo to pomijam kwestię już nawet takich rzeczy, jak gdyby normalne przyjmowanie pieniędzy od klienta i tak dalej i płacenie dostawcom. No ale nawet jest coś takiego, jak ja idę sobie do restauracji. Przecież wiadomo, że ja tam nie płacę za piwo, czy kawę, czy cokolwiek. No ale to gdzieś się powinno zapisywać, no bo ja mam płacić, czy nie? No ja nie. Mój wspólnik też nie. A jego żona? A jego dzieci? A siostra mojego wspólnika? A mama mojego wspólnika? No płaci, czy nie płaci? Dobra, to niech będzie na mnie. No ale no, jak będzie na ciebie, no to trzeba gdzieś obciążyć. To gdzie w zeszycie mam pisać? No, jak będzie pisał w zeszycie, to przecież kelner też może tam dopisać 14 obiadów na swoich ciebie. Kolegów. No i gdzie ty się skroi, źle ty brałeś? Więc no, to wymaga chociażby tego. Więc ten program do przepływów pomaga w tym, jak gdyby tym sobie zarządzić. Oczywiście no teraz są już bardziej skomplikowane programy hotelowe, które to mają. Natomiast dawno temu, jak hotel powstawał, to nie było takich
system
rzeczy.
System kartkowy.
Mój ojciec jak gdyby stworzył sam program hotelowy dla siebie i ten program kontowy zupełnie sam, bo wtedy nie było nic. Więc no bez tego to naprawdę Eldorado. No, bo wynająć pokój na lewo jeszcze kiedyś to było żaden problem. Jak nie było zamków na karty, to między innymi to była jedna z pierwszych rzeczy, które robiłem w hotelu. Sam stworzyłem taki system właśnie do pilnowania Kęci, tego.
Co, że recepcja robiła w ten sposób, że przychodził klient, brali 400 zł, otwierali, dawali mu klucz, goś spał, sprzątali rano i 400 w kieszeni.
A jak? Oczywiście. Pokojowa przecież nie wie, ile było wynajętych pokoi. Dostaje tylko zlecenie od recepcji. No to można patrzeć, jak gdyby pokoje, które sprzątały pokojowe. No taki system był kiedyś. No ale jak się dogada recepcjonistka z pokojową, co nieraz było, albo się dogada kucharz z kelnerem, no takie jak gdyby komitywy były nieraz, no to wtedy już tego nie wykryjesz. No, albo recepcjonistka będzie sprytna i rano pójdzie i sama posprząta, przecież też może. Nikt jej nie powstrzyma. Jak nie masz kamer, no przecież nie będziesz siedział i przyglądał tych dziesiątek kamer każdego dnia. W związku z czym no na to wszystko muszą być systemy. No my wtedy zrobiliśmy taki system z czujnikami ruchu, że jak ktoś wchodził do pokoju, to się zapalał czujnik ruchu, to się zapisywało w systemie i później można było sobie porównywać, gdzie, kiedy ktoś ruszał. No i analizowaliśmy to razem z programem hotelowym, czy był otwarty rachunek i czy był ruch. Wiadomo, że pokojowe sprzątają w jakichś godzinach, więc jeżeli był ruch poza, no to można było wejść, pokazać pokój, no to jest 5 minut, 2 minuty, jeżeli ktoś się ruszał dłużej niż, nie wiem, 10, no to wiadomo, że to śmierdziało. No ale oczywiście takie sytuacje też się zdarzają, że rachunek jest otwarty na jeden pokój, gościowi się on nie podobał albo coś się stało i został mu dany inny pokój. No to wtedy trzeba to wyjaśniać. No ale wiesz, jeżeli recepcjonistka widzi, że ty zadajesz pytania, a czemu tutaj był otwarty na pokój 12, a wynajęty był pokój 15, no to już też wie, że trochę trudniej jest zakombinować.
Że gdzieś ktoś na to kotrzyma. Nie?
Dokładnie. Wiesz, często jest tak, że recepcjonistka może włożyć pieniądze do kasy, a dopiero rano, jak widzi, że nikt się nie dzieje, mogłaby je wyjąć. Teraz jeżeli zaleceniem było, że ona ma nabić na ten program do przepływów od razu, jak pieniądze wejdą i to można było skontrolować, a z tego programu nie dało się nic usunąć, no to rano już nie ma bardzo jak tego odkręcić. To musiała zaryzykować i nie nabić. No to jak gdyby takie drobne rzeczy, one nie są skomplikowane, ale powodują, że utrudnia to trochę ten system. No i on jest bardziej trudny, tym ty musisz być bardziej inteligentny, żeby to zrobić i musisz mieć większą determinację, a tych ludzi zawsze jest mniej.
Jeszcze, tak sobie myślę, poza pilnowaniem kosztów, to absolutnie, żeby ktoś nie zrozumiał, oglądając ten odcinek, że jakby ludzie to jest tylko problem, bo dzięki nim cały ten hotel funkcjonuje i jakby to... Nie, no ale mówimy właśnie o tym, jak wygląda ten biznes od środka, tak dlatego ciebie zaprosiłem, żeby pokazać, że to nie jest tylko tak, że przyjmujesz pieniądze i autokary przyjeżdżają i są.
Znaczy tu jest prawda taka, że okazja czyni złodzieja, więc jeżeli ty masz system, który jest dziurawy, to człowiek nawet nie musi być złodziejem, tylko on zobaczy, wiesz, raz, drugi, że zrobił analizę, którą tego prosiłeś i pies kulawą nogą o to nie zapytał. Zrobił drugi raz, nic się nie wydarzyło, okej, ale robi. No ale później zdarza się sytuacja, że on się pomylił i nikt tego nie wykrył. On uczciwie się przyznał, no ale nikt tego nie wykrył. A kolejnym razem się pomylił i zapomniał się przyznać i też nikt tego nie wykrył. No to jak gdyby to się dzieje samo przez się, to człowiek nie jest głupi, ale mówi, no dobra, akurat mam wydatek, coś ten, no to właśnie chodzi o to. Można zrobić przez twoją źle działającą firmę, możesz zrobić z człowieka złodzieja i to będzie właściwie twoja wina, szefa.
No bo to jakby ustalasz zasady gry i każdy gra w grę na siebie, nie? Ty grasz na siebie, oni grają na siebie i każdy gra.
Znaczy ja trochę nawet o tym mówię, siebie. Że pracownik nie musi przyjść ze złymi zamiarami. On nie musi wcale grać na siebie, ale chodzi też o to, że może mieć gorszy okres w swoim życiu, a ty stworzysz okoliczności, w których jak gdyby on będzie mógł się wspomóc w taki sposób. I to nie do końca będzie jego wina. To będzie twoja wina, jak gdyby popsułeś człowieka przez swoje zaniedbanie.
Niezorganizowanie i tych procedur, i tych analiz, i tych, tego całego systemu monitoringu, tych wszystkich rzeczy, które się mogą wydarzyć.
Dokładnie.
No, ale jest jeszcze jedna rzecz, no bo kradzieże, takie pomyłki specjalne, niespecjalne, to jest jakby, bo też można się niespecjalnie pomylić.
Oczywiście.
To nie tylko mówimy o tym, że coś ukraść, tak? Tylko niespecjalnie się pomylić. No ale jest jeszcze taka sytuacja, z którym ja się zmierzam wielokrotnie w różnych hotelach, no że chciałbym coś kupić, ale ktoś skutecznie nie chce mi tego sprzedać. No bo gdyby, jak przychodzę do ciebie, jesteś mistrzem sprzedaży, przyjedziecie do Filipa, powiecie, że chcecie coś zorganizować do hotelu, to będziecie mieli co chcecie, tak Filip powiedział. Chcecie to, będzie to. Chcecie tak, będzie tak.
Tak, ma hotel Senator w Strachowicach, wszystko się da.
Będzie walka w kisielu, tak? I to z Filipem załatwicie. No tylko, żeby załatwić walkę w kisielu z panią na recepcji w przykładowym jakimś hotelu w Polsce, to niekoniecznie jest to możliwe, nie? Że jakby to też z jednej strony jest tak, że jak nie pilnujesz tych rzeczy, to się okazuje, że nagle zamówienia na spa spadają, tak? Zamówienia na konferencje spadają, zamówienia w restauracji spadają, bo się na przykład okazuje, że kelnerzy nie pytają o dodatkowy napój, nie? Że to jeszcze
tym też trzeba zarządzić. I teraz znowu, tu poruszyłeś dwie kwestie, które trzeba rozwinąć. Jedna rzecz to jest jak gdyby mobilizowanie i układanie systemu tak, żeby mi się chciało sprzedawać i to poruszymy może za chwilę, ale druga rzecz to jest cała analityka. No my tej analityki mamy bardzo dużo. Myślę, że no tu jak na hotel niezależny, to moglibyśmy się poszczycić pewnie taką ilością danych, których...
I to robicie tylko dla jednej jednostki, więc tak. To jest kupa pracy, kupa zaangażowania, żeby działał jeden obiekt. Hilton to robi dla...
No to jest trochę co innego. On ma wymyślony ten system, bo opłaca się wymyślić dla 100 hoteli i po prostu go wdraża i tyle. Tam są szkoleniowcy, to trochę idzie inaczej, łatwiej. Natomiast my faktycznie analizujemy obłożenia, ceny średnie, RevPary, to jest przychód na dostępny pokój, SpendPary, ile wydaje cały hotel na dostępny pokój. Analizujemy food costy, czyli tam koszty jedzenia w sprzedanym w rachunku, ile jest rachunków na miasto. W każdym dziale osobno liczymy klientów z hotelu, klientów z miasta, bo to jest pewnie inny marketing do jednej i do drugiej. Porównujemy obroty z miasta, z marketingiem, który był zrobiony i obroty z hotelu, z obłożeniem, które był w hotelu i z marketingiem, który był położony na hotel. Porównujemy obroty miesiąc do miesiąca, porównujemy obroty rok do roku, do okresu, obroty w działach w porównaniu do obłożenia w hotelu, bo to się wszystko przekłada między sobą. Więc jeżeli mnie spada, wiesz, porównujemy grupy, tak jak na spa, to mamy sprzedaż kosmetyków, sprzedaż urządzeń high-techu, mamy sprzedaż na masaży, zabiegów kosmetycznych. Porównujemy to w grupach, żeby wiedzieć, która grupa sobie nie radzi, bo czasami jest tak, że obrót jest okej, taki sam powiedzmy, albo rośnie delikatnie, no ale coś urosło, a coś spadło. Ja rozumiem, że coś rośnie, ale dlaczego to drugie spada? To drugie ma nie spadać, w związku z czym wtedy jak gdyby musisz podbijać. Nawet niedawno mieliśmy taką sytuację właśnie, że zmieniła się trochę ekipa na spa i nagle kosmetyki się przestały sprzedawać. No ale to do tego stopnia, że potrafiliśmy mieć 3 czy 5 tysięcy miesięcznie ze sprzedaży, a później było 500 zł miesięcznie.
No to no ewidentnie gdzieś to jest coś nie tak.
Coś jest nie tak, ale jak zapytasz pracownika, no nie, no szef, nie chcą kupować. Tak, nie chcą kupować. A pytasz, a robisz to, a robisz tamto, wiesz, wymyślasz takie pierdoły typu każdy klient dostaje receptę po zabiegu i proponujesz mu kosmetyk do tego. No to wypisujesz tą receptę, kupi z tej recepty co dziesiąty. No ale ileż to jest roboty wypisać tą receptę? Nawet musisz mieć gotowe wcześniej, bo to da się wszystko ułożyć. Więc no, tego typu rzeczy. Albo obdzwaniasz wszystkich wcześniej, bo spa jest zajęte, nie będzie miejsca, może pan chce, mam specjalny pakiet i tak dalej, więc dzwonisz z promocją. U mnie w hotelu każdy pracownik jest sprzedawcą. Obdzwaniamy telefony, robimy reklamy na lidy, dzwonimy sprzedać wcześniej, wiemy kto przyjeżdża na weekend, więc proponujemy podniesienie standardu, proponujemy zabiegi spa, teraz właśnie nawet wdrażamy, żeby kierownik restauracji dzwonił z propozycją rezerwacji stolików, więc jak gdyby ta sprzedaż musi się odbywać, za tym muszą mieć konkretne konkursy, żeby pobudzić tych ludzi do sprzedaży, no ale ty musisz mieć analitykę i wiedzieć jak się ma ten obrót restauracji, ile się sprzedaje w danej grupie, jak tworzysz menu, to zawsze zostawiasz pewne dania, ale zostawiasz te, które chodzą, mają dużą marżę, a te, które nie chodzą, wywalasz, albo te, które miały za słabą marżę. Więc to wszystko musisz wiedzieć. Ile w danym daniu jest kosztu surowca, a ile jest kosztu pracownika, bo jeżeli danie trwa za długo, żeby je zrobić, to jest bez sensu. Ale są też takie dania, które mogą sobie na przykład poleżeć, jak zrobisz prepare, bo zawsze przed przygotowaniem dań kuchnia robi sobie takie wstępne przygotowanie, żebyś mógł w te 20 minut dostać potrawę, bo tak to byś czekał 40 minut. No ale ten prepare albo może poleżeć 2 czy 3 dni i nic mu się nie dzieje, albo może poleżeć jeden dzień. I to oznacza, że jak przygotowałeś się na 5, a sprzedałeś 3, to 2 wywaliłeś. Albo musisz wcisnąć szefowi lub pracownikom, żeby się to w ogóle nie zmarnowało. Więc to znaczy, że to danie jest złe. To takich dań nie możemy mieć. Musi być takie danie, żeby ten prepper mógł sobie poleżeć, albo dało się go wykorzystać w paru różnych daniach. Więc to tak naprawdę jest żonglerka dużą ilością rzeczy. Musisz przecież mieć ten magazyn jakoś przygotowany. Jedzenie się psuje, więc nie możesz kupować za dużo, nie możesz go mrozić, bo się psuje jakoś, ale z drugiej strony może ci wpaść nagle grupa 20-osobowa i powie, ja chcę zjeść z karty. No i ty musisz być na to przygotowany. No powiedzmy konferencje z dnia na dzień nie wpadają, ale takie małe imprezki typu, nie wiem, stypa, ktoś przychodzi, to się ładnie nazywa konsolacja, Tak, bo tego wiele ludzi nie wie, ale tak się nazywa ta impreza i teraz to często się dzieje nawet bez zapowiedzi. No i przychodzi 20 osób albo 30, no i my byśmy chcieli zjeść obiad, tak? No i też trzeba sobie umieć poradzić, czy obsłużymy ich z karty, czy nie.
Jest jeden temat, który chciałem też poruszyć, że wiele ludzi boi się chodzić do restauracji hotelowych. Nawet nie mówię do tej twojej, ale ja zauważyłem kiedyś, powiedziałem do znajomych, chodźcie tam do Hiltona, wypijemy sobie drinka. Gdzie? Jak? Do Hiltona? Niemożliwe. Takie tam są ceny. Tam są ceny, akurat potem podnieśli, ale wtedy były ceny takie same jak na mieście, nie? Że to ludziom się wydaje, że pięciogwiazdkowy hotel jest dostępny tylko dla gości hotelowych, którzy płacą 500, 1000 zł za dobę, a tak naprawdę wchodzisz normalnie do restauracji, siadasz,
oczywiście,
walisz dwie lufy i wychodzisz, tak? I czy zjesz sobie obiad i wychodzisz. I wiecznie te restauracje hotelowe, czy wiecznie, no bardzo często one stoją puste z tego powodu, że jest taka granica mentalna, że do restauracji to do restauracji, do baru to do baru, a hotel to jak tylko śpi w środku, nie?
Tak, to prawda i dlatego restauracje hotelowe lubią na przykład biznesmeni i ci się nie boją i ci chętnie się umawiają na spotkania biznesowe, szczególnie ważne, no bo wiedzą, że tam właśnie będzie spokojnie, a ta jakość obsługi musi być. Musi być i jakość obsługi, i jakość jedzenia, no bo to wiadomo, więc jak gdyby to gwarantuje jak gdyby jakość, którą się nie trzeba przejmować. No i to, że nie będzie problemu zazwyczaj z miejscami, bo rzadko się zdarza, żebyś w hotelu nie mógł dostać miejsca w restauracji.
Dobrze, w sumie dobrze to powiedziałeś, że ja się w sumie, jak się umawiam na spotkania biznesowe, umawiam się w normalnych pizzeriach, czy jakichś, wiesz, innych kuchniach różnych, tam czy włoskich, czy tajskich, czy polskich, jakichkolwiek. Ale w sumie nie wpadłem na to, żeby się na spotkania biznesowe umawiać w restauracji hotelowej w sumie. A rzeczywiście jest tak, że się przyjdzie, prawie nikogo nie ma, a jest
I
święty spokój.
I masz gniazdka i kontakty, bo restauracja jest
wielkość
przygotowana.
Wielkość jest też większa tej restauracji.
Jest wielkość, z fakturą nie będziesz miał problemu nigdy, a w restauracjach normalnych to różnie bywa. Z obsługą nie będziesz miał problemu, jest lobby i tak dalej, więc to jest dobre miejsce na spotkanie biznesowe. Natomiast faktycznie zwykły Kowalski, który chce sobie coś zjeść, to się trochę boi tej restauracji, bo tam właśnie nie wiadomo jaki klient.
Dlatego
bo
robicie marketing wewnętrznie do miasta, w którym jesteście, tak, żeby zachęcić ludzi, żeby przyszli. Nie?
Tak, tak, tak. No wiadomo, że ta cena w restauracji hotelowej może być wyższa, szczególnie w małym mieście. Natomiast jeżeli porównujemy ceny do takiej przyzwoitej restauracji w małym mieście, to te ceny będą zbliżone. Wiadomo, że jak porównasz do słabej restauracji, no to będą wyższe. Natomiast no, za wyższą cenę dostajesz też wyższą jakość. Dostajesz powtarzalność dań, której w normalnej restauracji czasami możesz nie dostać. Dostajesz to, że wchodzisz i jest wszystko z menu. A w normalnej restauracji to jest, tego nie ma i tak dalej.
No to wszystko zależy też właśnie od miasta, no bo tu warszawskie te restauracje, gdybym chciał cię teraz zaprosić po nagraniu na obiad, byśmy poszli tu obok do hotelu, no to ceny są po 100, tam wiesz, 20-150 zł za obiad, gdzie obok byśmy zjedli za 50. Nie? To też wszystko zależy trochę od miasta, ale rzeczywiście to jest dobry pomysł. Na koniec takie moje przemyślenie, że w sumie tak, no ty dostałeś ten hotel, prowadzisz go, tak, bo twój tata go prowadził, nie? No ale z drugiej strony ilość rzeczy, o których powiedzieliśmy, jest tak, wiesz, skomplikowana dla kogoś, kto nie prowadzi firmy, bo to powiedzieliśmy pewnie o iluś tam procentach tych rzeczy, które się w ogóle dzieją, nie? No, że nawet pomimo tego, że masz ten hotel, to i tak musieliście włożyć w niego gigantyczną ilość pracy, żeby to działało. I dzisiaj może, gdybyś go dostał, gdzie już możesz kupić różne systemy, tak, gdzieś tam wdrożyć, może byłoby prościej, no ale przez to, że to prowadzisz go od dawna, no to zwieczna orka, nie?
Tak, aczkolwiek powiem szczerze, ja trochę to doceniam, bo naprawdę dzięki temu hotelowi nauczyłem się wielu różnych rzeczy, więc ciężko mi jest dzisiaj znaleźć biznes, no może powiedzieć, poza takimi jakimiś zaawansowanymi technologicznie, ale z takich normalnych biznesów dostępnych dla przeciętnych ludzi, o którym nie umiałbym nic powiedzieć, no bo w hotelu i na księgowości trochę, i na remontach, wiesz, to się piec naprawi gazowy, to się piec na kuchni trzeba naprawić, tu zrobić remont, więc rozkład w pokojach, materiały jakoś dobrać, także bo my doszliśmy do tego, że sami meble tapicerujemy, bo jest szybciej i taniej niż u meblarzy. No więc jak gdyby całą masę różnych rzeczy człowiek się musiał dowiedzieć i wiesz, jaki jest czas sprzątania jednego pokoju, jakie są koszty na kuchni, więc to powoduje, że mam dużą łatwość w otwieraniu kolejnych biznesów. Zresztą, co tu dużo mówić. Deweloperka zaczęła się między innymi od tego, że tyle robiliśmy remontów w hotelu, że uznałem, że to jest żadna filozofia budować. Dużo mieszkań wykańczałem, dlatego że w hotelu robiłem tyle remontów i to wykańczałem. Flipy też się zaczęło od tego. Mówię, czym to się różni, że ja zrobię mieszkanie, kupię stare, zrobię nowe, jak w hotelu robię to bez przerwy. Więc jak gdyby dużo rzeczy wyszło z tego hotelu, bo po prostu to było takie dla mnie naturalne. Nie był to żaden problem po tym wszystkim, co musiałem zrobić w hotelu. Więc pomijając kwestię tego, że uważam, że jeżeli ktoś ma pomysł robienia hotelu, to niech go bardzo dobrze przemyśli. Ja moim kolegom to zawsze mówię, że jak mieli marzenie, żeby mieć hotel, to się pytam, czy głupszych marzeń nie ma, bo to jest już bardzo głupie. Szczególnie takich, którzy mają poukładany biznes i o 16 zamykają biuro, wychodzą i mówią, no ja bym sobie marzył hotel. Mówię, tak, bo teraz to masz fajnie, weekend wolny, święta wolne, o 16 masz wszystko w D, ale chciałbyś sobie to popsuć koniecznie. To jak chcesz, to sobie otwórz hotel. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no jednak daje to właśnie możliwość dowiedzenia się wielu rzeczy i to akurat jest taki plus, to jest fajne.
Super, dziękuję ci bardzo, życzę ci powodzenia i wszystkich zapraszam serdecznie do tego, żeby wpaść do Filipa do hotelu, do Starachowic, Hotel Senator.
Tak, zapraszamy jak najbardziej.
Chcecie zorganizować walkę w Kisielu, to
dyskotekę,
zorganizować.
Taniec na róże, wszystko się da, konferencje lub romantyczny pobyt.
Pozdrawiamy, do usłyszenia, cześć.
Cześć.